Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Czytamy Ewangelię, gdyż jest to niezwykle ważne, byśmy wiedzieli, czego Jezus nauczał. To Jezus nakazał nam czynić, zarówno w swoim przykładzie, jak i w swoim nauczaniu. A następnie mamy uczyć innych to, co już sami robimy. Przyglądaliśmy się 11 rozdziałowi Ewangelii Mateusza, wiersz 29 i 30, rozważając odpocznienie, jakie możemy mieć w naszym życiu. To jest wspaniałe słowo na czas, w którym żyjemy, bo żyjemy w czasach wielkiego niepokoju. Rzeczy, które dzieją się na świecie, mogą napawać wielkim lękiem. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale Jezus mówi, że na świecie będzie wiele niepokoju. Łukasza 21-26. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadciągających na mieszkańców świata. Jakże prorocze jest to słowo w odniesieniu do czasów, w których my żyjemy. Oczekiwanie na rzeczy, które mają się wydarzyć na świecie, załamanie na rynkach finansowych, różnego rodzaju nieszczęścia, które prowadzą ludzi do rozpaczy, do życia w strachu. Jakiego słowa potrzebujemy w takich czasach? Pan mówi, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, a znajdziecie odpocznienie dla waszych dusz. I dalej Pan Jezus wyjaśnia, moje jarzmo nie jest ciężkie, jak jarzmo prawa, ale moje jarzmo jest lekkie, moje brzemię jest lekkie. To jest jedna z rzeczy, którą musimy demonstrować w naszym życiu. Apostoł Jan żył do 95 lat, a może i nawet dłużej, ale właśnie w takim wieku napisał swój pierwszy list. I jedną z rzeczy, którą pisze w tym pierwszym liście, i pamiętajmy, że pisze to 95-letni człowiek, który został napełniony Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy miał może 30 lat, i teraz po 65 latach życia pełnego Ducha Świętego, bycia posłusznym Bogu przez tak wiele lat, pisze, jego przykazania nie są uciążliwe. Pierwszy list Jana 5:3. Jan mówi, przestrzegam Bożych przykazań od 65 lat i przyznaję, że jego jarzmo jest lekkie, jego brzemię jest lekkie. To nie jest wielki ciężar. Czy uważasz, że jakiekolwiek Boże przykazanie jest wielkim ciężarem? Czy kiedykolwiek czytałeś kazanie na górze, 5-6 rozdział Ewangelii Mateusza? I w rezultacie uznałeś, że to tak ciężko, tak trudno żyć według Bożych standardów. Wielu chrześcijan tak uważa. Spotkałem wielu ludzi, którzy, wysłuchawszy mego nauczania, stwierdzili, że moje standardy są za wysokie, a ja mówię, że my tylko głosimy Boże Słowo. Nie wychodzimy poza Boże Słowo. Gdybyśmy wychodzili poza Boże Słowo, bylibyśmy legalistami, ale głosimy wyłącznie na poziomie Bożego Słowa, ale nie możemy obniżać tych standardów, aby komuś się przypodobać. Jeśli obniżymy te standardy, to już nie będziemy kościołem, który Jezus chce budować. Mówimy o pełnej wolności od grzechu. Kiedy ktoś mówi, że to zbyt wysoki standard, to tak jakby poszedł do szpitala i stwierdził, nie pozwolę, by moja rodzina tutaj przebywała, ponieważ wasze standardy higieny są zbyt wysokie. Wolę iść do szpitala, w którym jest trochę więcej brudu. Czy ktokolwiek mówi coś tak szalonego, otrzymując możliwość bezpłatnego leczenia? Kto chciałby iść do brudniejszego szpitala? Czy jesteś przeciwko szpitalom, które mają tak wysoki standard higieny? Albo gdy posyłasz dziecko do szkoły, to czy idziesz do dyrektora i mówisz, wasze standardy nauczania w tej szkole są zbyt wysokie, więc nie chcę posłać mojego dziecka tutaj. Czy nie chcecie, by wasze dzieci otrzymały dobre wykształcenie? Albo mówicie, wasze standardy dyscypliny są zbyt wysokie, Wolę, żeby moje dziecko było nieco mniej zdyscyplinowane. Czy w taki sposób dobieramy szkołę? W dziedzinach zdrowia, w odniesieniu do szpitali, czy wykształcenia, w odniesieniu do szkół, zawsze szukamy tego, co najlepsze. Ale w dziedzinach duchowego życia jesteśmy gotowi zaakceptować niższe normy higieniczne, niższe normy duchowego wykształcenia. I co jest tego powodem? Cenimy sobie nasze zdrowie, cenimy wykształcenie, ale niestety nie doceniamy naszego duchowego zdrowia. I to jest smutna prawda. Ludzie wybierają sobie kościoły, mówiąc: mój tata czy mój dziadek zawsze należał do tego kościoła. Naprawdę? Chcielibyście iść do tej samej szkoły, do której chodził wasz dziadek? Czy chciałbyś, żeby twoje dziecko było w szpitalu, w którym twoja babcia była leczona? Dlaczego dzisiaj idziesz do lepszego szpitala? Dlaczego idziesz dzisiaj do lepszej szkoły? Ponieważ doceniasz zdrowie i doceniasz wykształcenie. Czemu więc nie szukasz lepszego kościoła? Nie zależy ci na jakości duchowego życia? Nie zależy ci na Bogu? Taka jest właśnie prawda i zamierzam o niej dzisiaj mówić. Specjalizujemy się w mówieniu całej Bożej prawdy, jaka jest zapisana w Bożym Słowie. Boże przykazania nie są ciężarem. Powinniśmy przestrzegać każdego jednego przykazania danego przez Jezusa Chrystusa. Jedną z moich modlitw, jaką modlę się od wielu lat, jest to, bym przed opuszczeniem tego świata wypełnił każde jedno przykazanie, jakie Bóg dał w swoim Słowie. I nie mówię tutaj o przykazaniach, które Bóg dał Izraelowi, jak zabijanie baranków czy płacenie dziesięcin, ale mówię o wszystkich przykazaniach danych chrześcijanom, aby dawać z ochotnego serca i składać wewnętrzne ofiary, ukrywając je przed ludźmi. Każde przykazanie, które Bóg dał chrześcijanom, chcę przestrzegać. Nie pożądać moimi oczyma, nie kłamać, nie złościć się. Chcę być posłuszny tym wszystkim przykazaniom, zanim zejdę z tej ziemi. Nie chcę odejść z tego świata, nie wypełniwszy któregokolwiek z tych przykazań. I zachęcam was do modlitwy, taką właśnie modlitwą. I zachęcam was też do trzymania się wszystkich Bożych obietnic, które zostały dane chrześcijanom. Jeśli otrzymasz 10 czeków pocztą, to nie idziesz do banku i nie realizujesz tylko 5, ale chcesz zrealizować wszystkie 10. I wiele obietnic w Bożym Słowie jest jak czeki i chcę zrealizować wszystkie, zanim opuszczę tę ziemię, bo one są wszystkie dla mnie. Zachęcam was do tych dwóch modlitw. Panie, pomóż mi wypełnić wszystkie przykazania, zanim opuszczę tę ziemię. I pomóż mi doświadczyć spełnienia wszystkich obietnic, które dałeś chrześcijanom. Jego przykazania nie są ciężarem. Jego jarzmo jest lekkie i jego brzemię jest lekkie. I w 12 rozdziale widzimy kontrast, jaki istnieje między pokojem i odpocznieniem, które Jezus oferuje w końcowej części Ewangelii Mateusza, do odpocznienia, jakie było udziałem faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy starali się przestrzegać szabatu. Oni nie rozumieli prawdziwego znaczenia szabatu. I o tym czytamy w kolejnych 12 wierszach 12 rozdziału. Czytajmy od 1 wiersza. W tym czasie Jezus szedł w szabat. I mamy tutaj opisane dwa wydarzenia. Pierwsze wydarzenie w wierszach od 1 do 7 i następne od 8 wiersza. Oba te wydarzenia mają miejsce w dzień szabatu. I te wydarzenia mają miejsce tuż po tym, jak Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja dam wam odpocznienie. Uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie waszych dusz. Innymi słowy, znajdziecie wypełnienie starotestamentowego szabatu, jeśli przyjdziecie do mnie. Będziecie stali nad szklanym morze, bez strachu, bez paniki, bez ciągłego napięcia, bez gorzkości, bez zazdrości, nie będzie zamętu w waszych sercach, ale odpocznienie. I tutaj Duch Święty mówi o fałszywym zrozumieniu szabatu, jakie mieli faryzeusze. W dzień szabatu Jezus przechodził między łanami zbóż, a Jego uczniowie byli głodni i zrywali po drodze kłosy. W prawie Starego Testamentu było przyzwolenie, by zrywać kłosy na skraju cudzego pola. Nie wolno było brać kosza i zbierać jedzenia z czyjegoś pola, ale można było zerwać tyle, by się najeść. Takie było Boże prawo, że idąc przez cudze pole, można było zerwać jakiś owoc czy cokolwiek tam rosło i zaspokoić swój głód. Ale nie można było zbierać do koszów, by to sprzedać czy zabrać to do domu. I w ten sposób Bóg uczył swój lud hojności, a więc to, co robili uczniowie, było zgodne z prawem. Problem leżał w tym, że robili to w szabat. I faryzeusze reagują, mówiąc: twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. Nie wolno zrywać kłosów w dzień szabatu, nawet jeśli jesteś głodny. Jezus broni swoich uczniów, ponieważ Jezus bronił zarówno swoich uczniów, jak i grzeszników atakowanych przez legalistów. Kiedy legaliści chcieli ukamienować kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, Jezus przystąpił do niej i powiedział: niech ten z was, który jest bez grzechu, rzuci w nią pierwszy kamień. I oni wszyscy się oddalili, poczynając od najstarszych. Nie ważyli się rzucić w nią kamieniem, ponieważ wtedy Jezus objawiłby ich grzechy. Dobrze o tym wiedzieli. Bali się i odeszli. I tutaj faryzeusze szukają zaczepki z Jezusem i twierdzą, że Jego uczniowie robią coś niezgodnego z prawem. A Jezus staje w ich obronie. Jezus zawsze broni swoich ludzi. Jego uczniowie nie byli doskonali. Jezus broni swoich niedoskonałych ludzi przed legalistami. On jest zawsze przeciwko legalistom. Pamiętajmy o tym. On szybciej stanie przy boku grzesznika i będzie starał się ratować grzesznika, niż po stronie legalisty, który stara się potępić grzesznika. Jezus wzywa faryzeuszy do wzięcia Biblii i przeczytania, co zrobił Dawid, co jest zapisane w pierwszej księdze Samuela, o tym, jak on i jego towarzysze weszli do domu Bożego i jedli poświęcony Bogu chleb. To jest zapisane w pierwszej księdze Samuela w 21 rozdziale, wiersz 6. Dawid był głodny w czasach, kiedy nie był jeszcze królem, ale był ścigany przez Saula. Nie było jeszcze świątyni i Dawid przyszedł do przybytku i zapytał kapłana, który tam się znajdował, czy ma coś do jedzenia. I kapłan odpowiedział: mamy tylko chleby, które są przechowywane w miejscu świętym, poświęcony chleb, ale według prawa nie wolno jeść tego chleba nikomu, kto nie jest kapłanem z plemienia Lewitów. Takie było prawo. Sam Bóg dał to prawo. Tylko Lewici mogli jeść z tego chleba, który był kładziony przed Bogiem w miejscu świętym, ale Dawid jadł ten chleb i Bóg go nie zabił. Jezus podaje im kolejny przykład, jak to w dzień szabatu kapłani udają się do świątyni i sprawują tam swoją służbę. I w ten sposób nie łamią szabatu. Jezus bierze te przykłady ze Starego Testamentu i mówi: tutaj chodzi o coś większego niż świątynię. Tu chodzi o mnie, o Syna Bożego. Jeśli oni mogli zrobić to w starotestamentowej świątyni, nie łamiąc szabatu, to nie ma nic złego w tym, co robią moi uczniowie. Człowiek nie został stworzony po tym, jak szabat został ustanowiony. Szabat nie został ustanowiony w szósty dzień, a człowiek stworzony na siódmy dzień. Najpierw zostało ustanowione prawo, a potem człowiek, który ma przestrzegać tego prawa. Nie, tak nie było. Człowiek został uczyniony szóstego dnia, a następnie Bóg uczynił szabat, aby błogosławić człowieka. To To miał być dzień odpoczynku i społeczności z Bogiem. Faryzeusze zamienili to na przykazanie, które zniewalało ludzi. Jezus tłumaczy im, że gdyby rozumieli, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, cytując proroka Ozeasza, 6:6, wtedy nie potępialibyście niewinnych. To samo pragnienie potępiania niewinnych dostrzegamy dzisiaj wśród wielu chrześcijan. Patrzą na kogoś, osądzają go i potępiają. Jednym z najbardziej zaniedbanych dzisiaj przykazań jest to zapisane w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w 24 wierszu. Jezus mówi: przestańcie sądzić, kierując się pozorami, ale w swoich ocenach bądźcie sprawiedliwi. Jezus nie powiedział, że nie wolno sądzić, ale mówi, że nasz sąd musi być sprawiedliwy, nie oparty tylko na tym, co widzimy na zewnątrz. Jakże często chrześcijanie patrzą na kogoś i na tej podstawie formułują już swój osąd. O, on się tak nie ubiera jak ja. Ona nosi jakąś biżuterię, a ja tego nie robię. Jakieś zewnętrzne sprawy. Przychodzi do zboru w podkoszulku, a przecież powinien założyć koszulę z długimi rękawami. Albo jakaś inna tego typu głupia zasada, której nie ma w piśmie. My sami tworzymy takie zasady. Jedyna zasada, jaką znajdujemy w piśmie, odnosząca się do ubioru, i ona nie dotyczy tylko niedzielnego nabożeństwa, dotyczy kobiet, które mają się ubierać skromnie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, szczególnie gdy znajdują się w miejscu publicznym. Mają ubierać się skromnie. Nie ma żadnego innego przykazania dotyczącego ubioru. Ale dzisiaj chrześcijanie, tak jak ci religijni legaliści, tworzą niezliczoną liczbę nowych zasad i na tej podstawie osądzają innych, którzy mogą być 10 razy bardziej duchowi niż oni sami w osobistym życiu. To właśnie tutaj ma miejsce. I do takich chrześcijan kieruje te same słowa, które Jezus kierował. Idźcie i nauczcie się, o co chodzi w miłosierdziu, a nie w tych wszystkich ofiarach. Jest wielka potrzeba, by nie sądzić niewinnych ludzi według tego, co my czynimy prawem, a nie Bóg. Można wziąć Boże prawo i uczynić je czymś daleko większym niż to, co Bóg zamierzał. To właśnie robili ci ludzie. Szabat był częścią Bożego prawa. Nie wolno było pracować w szabat, by mieć możliwość społeczności z Bogiem. Taki był cel tego prawa. Ale faryzeusze to poszerzyli i to nie wynikało z pragnienia społeczności z Bogiem, gdyż gdyby to robili, to nie potępialiby uczniów Jezusa. Natomiast oni poszerzyli szabat o różne swoje zasady, że to trzeba robić, a tego nie wolno robić. Prawo mówiło, że nie będziesz dźwigał ciężarów w dzień szabatu, czyli nie wolno było nosić ciężkich rzeczy z jednego miejsca na drugie. A faryzeusze zaczęli to analizować i doszukiwać się jakichś nowych szczególików i stwierdzili, że sandały muszą mieć odpowiednią wagę. Jeśli są zbyt ciężkie, to nawet gdy chodzimy w szabat, to dźwigamy ciężary. Czy możecie wyobrazić sobie bardziej głupią zasadę niż ta? I powiedzieli, że skoro oni sami nie mogą pracować w szabat, to też nie mogą pozwolić, by poganie pracowali dla nich w szabat. I dalej to rozważali, zastanawiając się, czy mogą jeść jajko, które zostało złożone przez kurę w dzień szabatu. Widzimy w tym wielką głupotę faryzeuszy, ale dzisiaj mamy wielu legalistów, którzy podobnie się zachowują. W różnych kościołach ustanawiają swoje zasady i potępiają według nich innych ludzi, podczas gdy sami nie przestrzegają takiego wielkiego przykazania jak miłosierdzie. Myślą, że Bóg przede wszystkim oczekuje naszych ofiar, a Bóg pragnie miłosierdzia, a nie ofiar. Tego nauczał Jezus, a my chcemy rozumieć wszystko, czego nauczał Jezus. I dalej mamy kolejny przykład tego, co wydarzyło się w szabat, a Jezus mówi to wszystko jako Pan szabatu. On mówi, ja jestem Panem szabatu, ja jestem Panem wszystkich przykazań. Ten, który daje przykazania, jest daleko większy od samych przykazań. Po odejściu stamtąd Jezus udał się do ich synagogi i tam też coś się wydarzyło. Był tam człowiek cierpiący na bezwład ręki. Dla mnie jest to obraz wielu chrześcijan, którzy siedzą w kościołach i są obezwładnieni przez grzech. Ich grzechy są przebaczone. To są nowonarodzeni chrześcijanie, ale są ciągle pokonani przez grzech. Ciągle pożądają swoimi oczyma. Zniewoleni przez pornografię internetową, niewolnicy złości, zniewoleni duchem, w którym nie ma przebaczenia, obezwładnieni, dokładnie jak ten człowiek. Ten człowiek cierpiał tylko na bezwład ręki, ale ci ludzie cierpią na bezwład ducha i duszy, co jest dużo gorsze. Dużo lepiej jest mieć niesprawną rękę, niż niesprawnego ducha i duszę. Ja widzę w tym obraz wielu nowonarodzonych chrześcijan siedzących w kościołach, obezwładnionych. A Jezus chce przyjść i uzdrowić ich, ale religijni przywódcy tego nie chcą. Religijni przywódcy nie chcą pozwolić komuś, by głosił poselstwo o całkowitym wyzwoleniu z mocy grzechu, ponieważ w pierwszej kolejności to obnaża samych przywódców, którzy też są pokonani. Wyobraźcie sobie, że ktoś staje i naucza, że nie możesz głosić Bożych prawd, jeśli wciąż krzyczysz na swoją żonę. Pastor, który tam siedzi, a robi to, będzie czuł się potępiony, ponieważ on krzyczy na swoją żonę. Nie głosi zwycięstwa nad takim grzechem, więc nie chce, żeby taki kaznodzieja przychodził do jego zboru. Niech ludzie pozostaną w tym zborze w duchowym bezwładzie tak długo, jak tylko płacą dziesięciny, abym ja mógł otrzymywać dobrą pensję i wygodnie sobie żyć. Reszta nie ma wielkiego znaczenia. Będziemy głosić przebaczenie grzechów. Taki jest stan wielu kościołów dzisiaj. A więc mamy tutaj człowieka cierpiącego na bezwład ręki i pojawia się Jezus, który może go uzdrowić, więc zadają mu pytanie, czy wolno w szabat uzdrawiać? Chcieli, żeby powiedział coś, na podstawie czego mogliby go oskarżyć. I dzisiaj nie brakuje takich inteligentnych faryzeuszy, którzy doszukują się w sługach Bożych czegoś, o co mogliby ich oskarżyć. To jest ich cel, postawienie zarzutów i oskarżanie, ponieważ oni sami są współpracownikami szatana, który jest oskarżycielem braci, który oskarża chrześcijan w dzień i w noc. A więc Jezus zadaje im pytanie. Jeśli komuś z was, owca, w dzień szabatu wpadnie do jakiegoś dołu, to zostawicie ją tam na 24 godziny i stwierdzicie, że nie możecie jej wyciągnąć, bo jest dzień szabatu i będziecie czekać na kolejny dzień? Nie, dobrze wiecie, że od razu wyciągniecie ją z tego dołu, nie przejmując się tym, że jest dzień szabatu. Czy nie uważacie, że człowiek, który znalazł się w takim dole, nie jest o wiele więcej warty niż owca? Czy jest coś złego w tym, żeby człowieka, który znajduje się w takim dole, z bezwładem ręki, wyciągnąć z tego dołu, uzdrawiając go? Wolno w szabat czynić dobrze. Dla nas szabat może nie być problemem, ponieważ my nie mamy z nim wiele do czynienia, ale możemy mieć problem z innymi prawami, które uczyniliśmy bardziej surowymi niż Bóg i potępiamy ludzi, którzy ich nie przestrzegają. Bardzo łatwo jest to robić. I mówiąc to, nie zachęcam do łamania nawet małych Bożych przykazań. Jezus mówi o takich małych przykazaniach. by przestrzegać nawet tych najmniejszych przykazań, gdyż wtedy będziemy nazwani wielkimi w Królestwie Niebios. To jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w wierszu 19. Ale jeśli anulujemy choćby te najmniejsze przykazania, będziemy nazwani najmniejszymi w Królestwie Niebios. A więc są mniejsze i większe przykazania. Jezus to wyraźnie pokazuje. Ale gdy ignorujemy choćby te najmniejsze, narażamy się na utratę naszej wysokiej pozycji w Królestwie Niebios. Więc nie zachęcam do nieposłuszeństwa choćby najmniejszym przykazaniom. To, co mówię, to to, byśmy nie robili tych przykazań surowszych i większych, niż Bóg je uczynił. Zostawmy je tam, gdzie Bóg je położył. Dam wam przykład z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdziału. Mamy tu bardzo wyraźne przykazanie dotyczące kobiet, które mają się modlić z nakrytymi głowami. I mamy tutaj wyraźne wyjaśnienie, jaki jest powód tego, ale niektórzy uznali, że nie wystarczy, by kobieta nakrywała głowę, gdy się modli lub prorokuje, ale że powinna cały czas nakrywać głowę i wszędzie chodzić z nakryciem głowy. To są współcześni faryzeusze i takich ludzi spotkałem. I pytają mnie, czy twoja żona nakrywa głowę przez cały dzień? A ja mówię, nie. Ona nakrywa głowę tylko, gdy się modli lub prorokuje. W trakcie zgromadzenia kościoła, gdy śpiewa i wielbi Boga, nakrywa swoją głowę, ale oni mówią, ale przecież Biblia mówi, że ciągle mamy się modlić. Widzicie, jak łatwo jest wziąć jakieś wiersze i niewłaściwie je połączyć. Więc pytam ich, czy wy nakrywacie głowę, gdy się kładziecie do snu? Jedna osoba powiedziała mi, że tak, nawet jego żona nakrywa głowę, gdy kładzie się spać. Ja powiedziałem, to jest niezwykłe, więc zadaję kolejne pytanie. Czy ona nakrywa głowę, gdy bierze prysznic? Albo gdy się kąpie? Czy nie powinna i wtedy się modlić, jeśli zawsze mamy się modlić? Nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie. Tak jak Jezus uciszył tych ludzi, tak i ja czasami muszę uciszać tych różnych legalistów. Musimy być ostrożni, by nie rozszerzać Bożych przykazań poza to, co Bóg powiedział. Tego uczymy się z tego fragmentu. Mamy dokładnie nauczać tego, czego nauczał Jezus. Ważne przykazania i najmniejsze przykazania. I nie wolno nam czynić ich większymi i surowszymi, niż Bóg je uczynił. Więc Jezus powiedział do tego chorego, wyciągnij rękę. I on wyciągnął. I jego ręka została uzdrowiona. I wyobraźcie sobie, że widzicie takiego człowieka, któremu Bóg uzdrawia rękę, która była bezwładna, to powinniśmy krzyczeć, halleluja! I wszyscy tam powinni być podekscytowani. Natomiast faryzeusze wyszli i udali się na naradę, aby ustalić, w jaki sposób zniszczyć Jezusa. Co za reakcja na uzdrowienie bezwładnej ręki. Szukali sposobu zgładzenia Jezusa. Czy nie uważacie, że byli inspirowani przez samego diabła? Wielcy biblijni nauczyciele mogą być inspirowani przez diabła, kiedy chcą krzywdzić innych. Wtedy tamci chcieli fizycznej śmierci Jezusa. Dzisiaj niektórzy nauczyciele Biblii ranią swoim językiem. Nie posługują się mieczami czy włóczniami, ale językiem. Atakują, pisząc artykuły przeciwko Bożym sługom, którzy głoszą wyzwolenie z grzechu, uzdrowienie bezwładnych rąk i bezwładnego życia. Jezus, świadomy tego, odszedł stamtąd. Nie udowadniał im, że jest odważny, zostając z nimi. Tak jak Jezus sam nauczał, jeśli was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do innego. Nie próbujcie grać odważnych. Jeśli chcą was gdzieś zabić, to nie idźcie tam. Jezus odszedł stamtąd i poszedł gdzie indziej, ponieważ znał ich złe intencje. Jest wiersz w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. Jezus wiedział, że ludzie w Judei chcieli go zabić i dlatego tam nie poszedł. Czemu miałby tam iść? Siódmy rozdział Ewangelii Jana, pierwszy wiersz. Ale później czytamy w tym samym rozdziale, że gdy niebiański ojciec powiedział mu, że ma tam iść, to on poszedł. A więc i my nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka. Tego się uczymy od Chrystusa. Ale jesteśmy gotowi iść, jeśli Pan nam nakazuje, że mamy iść gdziekolwiek na ziemi. On będzie nas chronił. Ale nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka, żeby pokazać, jacy jesteśmy odważni, albo żeby pokazać wielkość naszej wiary. Będziemy kontynuować nasze rozważanie w kolejnym odcinku.